Piotr Bernardone był rozczarowany, gorzko rozczarowany. Pielgrzymka do Rzymu nic nie zmieniła w postępowaniu Franciszka. Kupiec coraz częściej zamykał syna w komórce. Pani Pika wypuszczała go, gdy tylko mąż wyjeżdżał z domu. Wysłała nawet Franciszka do biskupa w nadziei, że ten doradzi mu wstąpienie do zakonu. Franciszek cenił rady biskupa Asyżu. Nie znalazł jednak w żadnym z zakonów takiego ubóstwa, do jakiego tęsknił ponad wszystko. Dlatego wciąż odwiedzał zrujnowane wiejskie kościółki. Pod Asyżem i w samotności prosił Boga o obiecaną wskazówkę. Odpowiedź nadeszła wkrótce. Podczas modlitwy pod krzyżem w kościele świętego Damiana Franciszek usłyszał głos Jezusa. Franciszku, czy nie widzisz, że mój dom się wali? Idź i napraw go. Panie, uczynię to chętnie, wykrzyknął szczęśliwy Franciszek. Był tak pełen zapału, że nie zastanowił się nawet nad sensem słów. Pomyślał, że Jezus mówi po prostu o kościele świętego Damiana, którego stare mury groziły zawaleniem. Wskazówka wydawała się prosta i konkretna. Młody Bernardone pobiegł natychmiast do sklepu ojca. Sprzedał wielki stos tkanin, a uzyskane pieniądze zaniósł księdzu do kościoła świętego Damiana. Ksiądz nie był jednak tak lekkomyślny, żeby od razu przyjąć od Franciszka sakiewkę. Kazał mu przyjść z ojcem. Wtedy przyjmę ofiarę, powiedział. Ale ojciec jest we Francji, a ja muszę odbudować kościół natychmiast. Obiecałem to Jezusowi. Franciszek się rozgniewał i poszedł prosto do kościoła. Sakiewką rzucił w okno starej plebanii. Zakasał rękawy i zabrał się do zbierania kamieni. Kiedy kupiec Piotr powrócił z Francji, sprawdziły się obawy proboszcza. Anioł Bernardone natychmiast opowiedział ojcu, co wyprawia brat. Nie szczędził przy tym szczegółów. Wybuchła awantura. Tym razem nie pomogły wyjaśnienia i błagania pani Piki. Kupiec uznał, że żona go lekceważy, a pierworodny syn okrada. Postanowił wtrącić go do więzienia. Nie wiem, który jest bardziej szalony, Franciszek czy ty, wołała zrozpaczona pani Bernardone. On z całych sił chce iść za głosem Boga, a ty czyjego głosu słuchasz? Czy można walczyć z wolą Boga? Daj spokój Franciszkowi, spróbuj go zrozumieć. Czy tylko pieniądze liczą się dla ciebie? Nie tylko, ale muszę zadbać o drugiego syna i lekkomyślną żonę. Jeśli czegoś nie zrobię, to on rozkradnie nasz majątek i wszyscy wylądujemy w jakimś przytułku. Dopiero przyjaciele i sąsiedzi wezwani przez panią Pikę zdołali przekonać kupca Bernardone, żeby zaniechał oskarżania własnego syna o kradzież. Taki postępek sprowadziłby hańbę na twój dom, radzili. Wezwij syna przed sąd biskupa. On osądzi najlepiej, kto ma rację. A jeśli obawiasz się o majątek, to przecież możesz zagrozić synowi wydziedziczeniem. To zwykle skutkuje. Piotr Bernardone rzeczywiście pozwał syna przed oblicze biskupa Asyżu Gwidona II. Franciszek wyglądał na zmęczonego i rozgoryczonego. Z pewnością jednak nie był szaleńcem. Kiedy odpowiadał na zarzuty, trudno było odmówić mu słuszności. Czy mój ojciec kiedykolwiek skąpił mi pieniędzy? Czy zabraniał mi brać ze sklepu to, na co miałem ochotę? Czy czynił mi jakiekolwiek wyrzuty, jeśli trwoniłem jego majątek na drogie szaty albo uczty dla przyjaciół? Chwalił mnie i cieszył się, że mam gest jak arystokrata. Czemu więc teraz nazywa mnie złodziejem? Nie chcę przecież roztrwonić jego majątku. Chcę tylko dzięki niemu odbudować kościół, który jest w ruinie. Chcę wspomagać ubogich. Co złego w tym, że wypełniam słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa? Nie rozumiem, ojca. Kiedy zachowuję się źle i trwonię pieniądze na głupstwa, jest ze mnie dumny. Kiedy nawracam się i słucham słów Jezusa, on wstydzi się mnie i uważa za szaleńca. Widzicie? Słyszycie? Wrzasnął Piotr Bernardone. On nie rozumie oczywistych rzeczy. Przecież to wariat. Nie nazwałbym twojego syna wariatem, powiedział surowo biskup. Nie jest większym wariatem niż apostołowie i święci, a nawet sam Jezus. Może to my jesteśmy szaleni, skoro zamiast wypełniać słowa Ewangelii, żyjemy tak, jakby Boga nie było. Piotr z trudem hamował gniew. Wziął głęboki oddech i z należnym szacunkiem zwrócił się do biskupa. Rozumiem, że osoby duchowne porzucają sprawy tego świata. Ja jednak jestem zwykłym kupcem i ciężko pracowałem, żeby zdobyć majątek. Mam drugiego syna i żonę. Nie mogę pozwolić, by owoce mojego życia zostały roztrwonione. Jeśli nie zabronicie Franciszkowi tych szaleństw, urzędowo wydziedziczę swoje dziecko i wyrzeknę się go. Pani Pika zbladła i zachwiała się. Czuła, że takich słów już nie da się cofnąć ani wymazać z pamięci. Franciszku, biskup zwrócił się do młodzieńca łagodnie, ale stanowczo. Twój ojciec ma prawo zrobić ze swoją własnością, co zechce. Ja jednak nie mogę ci zabraniać wspomagania biednych, budowania kościołów i życia zgodnego z Ewangelią Chrystusa. Słusznie i szlachetnie postępujesz, naśladując Jezusa. Jako biskup tego miasta nie mogę cię potępić. Muszę cię jednak upomnieć, bo nie wolno, nawet do szlachetnego celu, brać pieniędzy, które nie należą do ciebie. Franciszek był zaskoczony odpowiedzią biskupa. Nigdy wcześniej nie pomyślał, że pieniądze ojca nie należą do niego. Prawdę mówiąc, nigdy nie myślał o pieniądzach. Po prostu pieniądze zawsze były. Wybaczcie mi wszyscy, bo zgrzeszyłem, powiedział wreszcie. Chętnie zwróciłbym ojcu chociaż tę sakiewkę, której nie przyjął proboszcz, tylko nie pamiętam, gdzie ją wyrzuciłem.
Mówiłem, że wariat. Tylko wariat wyrzuca pieniądze.
Piotr Bernardone z gniewu aż poczerwieniał na twarzy. Franciszek modlił się w duchu gorąco. Niczego tak nie pragnął, jak zwrócić ojcu wszystko, co się da.
Stara plebania, wykrzyknął wreszcie. Chyba wrzuciłem sakiewkę za framugę.
Biskup natychmiast wysłał służbę we wskazane miejsce. Kupiec odzyskał swoje pieniądze, co bardzo poprawiło jego humor. Jednak na odzyskanie syna nie było już szans. Franciszek powoli zdjął płaszcz i złożył pod stopami ojca. Kupiec Bernardone wyrzekł się mnie. Nie mam już innego ojca oprócz tego, do którego śmiało mogę mówić Ojcze nasz. Zwracam więc panu Bernardone wszystko, co do niego należy. Młodzieniec zdejmował po kolei kaftan, buty, spodnie, koszulę. Wreszcie stanął przed ludźmi całkiem nagi. Zakrywała go jedynie szorstka włosienica, którą zakładał pod ubranie, żeby się umartwiać. Biskup, nie mogąc znieść tej sytuacji, nakrył młodzieńca własnym płaszczem.